Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. W historycznej odsłonie dobrych książek dziś opowieść o Mandżurii, mało znanych dziejach polskiego ośrodka w Harbinie, który przetrwał do czasów autorytarnego państwa Mao Zedonga. Książkę o Polakach w Mandżurii napisał krakowski historyk Andrzej Giza. Autor dziejów polskiej kolonii w Harbinie będzie gościem naszego programu. Zapraszam.
Dobre książki.
Nieraz w mych snach widzę, jak Harbin mój, bośmy wznosili chiński ów gmach, jak dom rodzinny mój. To fragment pieśni Harbińczyków, mieszkańców czy byłych mieszkańców polskiej kolonii na terenie Mandżurii, której życie skupiało się w założonym w 1898 roku przez polskiego inżyniera Adama Szydłowskiego mieście Harbin. Polska kolonia na terenie Mandżurii miała jednak powstać kilka lat wcześniej, już w 1895 roku, z chwilą podjęcia decyzji przez carską Rosję o budowie, za zgodą, a raczej wymuszoną zgodą ówczesnych Chin, kolei wschodniochińskiej. Kilkudziesięcioletnia historia polskiej diaspory w Mandżurii jest mała, właściwie prawie w ogóle nieznana, a przecież dzieła polskich budowniczych, myśli inżynieryjnej trwają tam do dziś. Polacy w Mandżurii, dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895-1966. To tytuł książki o dziejach tej niezwykłej polskiej diaspory autorstwa doktora Andrzeja Gizy, krakowskiego historyka, historyka sztuki, wykładowcy akademickiego, dyrektora Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena. Bogato ilustrowana książka wydana została przez krakowskie wydawnictwo Avalon. Doktor Andrzej Giza jest gościem dziś historycznej odsłony dobrych książek. Witam.
Dziękuję pani redaktor za zaproszenie. Witam państwa.
Historia kolonii polskiej w Harbinie wiąże się nierozerwalnie z historią powstania kolei wschodniochińskiej, a w tle cała historia państwa środka przełomu XIX i XX wieku, a potem burzliwych wydarzeń aż do lat 60. XX wieku. Ale nim, proszę państwa, opowiemy o tym, jak powstała ta polska kolonia, jak Polacy znaleźli się w Mandżurii, jak to się wiąże z tą budową kolei wschodniochińskiej, no to myślę, że chciałabym, aby pan się wytłumaczył, skąd to zainteresowanie Mandżurią, no i nieznanymi dziejami kolonii polskiej w Harbinie.
Jako dyrektor Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena od 2010 roku współrealizuję we współpracy z Instytutem Polskim w Pekinie Festiwal Kultury Polskiej w Pekinie. To jest taki interdyscyplinarny projekt realizowany w ścisłej współpracy z ważnymi narodowymi instytucjami chińskimi, gdzie realizujemy różnego rodzaju wystawy, panele dyskusyjne adresowane dla społeczności akademickiej, no ale również koncerty czy produkcje takie jak wprowadzenie murali w przestrzeń publiczną Pekinu czy rzeźb. Duży interdyscyplinarny festiwal, podczas którego rozmawiając przede wszystkim z osobami, które wykładają polonistykę w Pekinie, dowiedziałem się o polskiej diasporze w Mandżurii. Ten temat mnie na tyle zainteresował, że i na terenie ambasady naszej w Pekinie, ale także w innych miejscach zacząłem zbierać źródła. No i tak doszło do napisania tej książki.
Żeby opowiedzieć o polskiej diasporze w Mandżurii, no to trzeba przywołać historię. I wydaje mi się, że zaczniemy od przywołania historii XIX wieku, no bo to właśnie pod koniec XIX wieku zaczyna być budowana kolej wschodniochińska, no i jednocześnie pojawia się na terenach Mandżurii ta polska diaspora. Oczywiście to nie pierwsi Polacy, którzy pojawiają się w tamtym terenie, więc nim może opowiemy znów, odsuniemy troszeczkę w czasie naszą opowieść o powstaniu czy rozpoczęciu budowy kolei wschodniochińskiej, to może najpierw o tym, że ci Polacy, którzy pojawili się w związku z ową budową, to nie byli pierwsi Polacy, którzy pojawili się na terenie Mandżurii.
Nie, na pewno nie byli to pierwsi Polacy. Ja zwracam też uwagę na kompletnie nieznany temat, czyli innej diaspory, która funkcjonowała równolegle z diasporą w Mandżurii, czyli z diasporą w Szanghaju. Natomiast szukając prowenencji działalności Polaków w Mandżurii, ja bym się cofnął aż do przełomu XVIII i XIX wieku. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że pod koniec XVIII wieku 40% tamtejszego PKB było po stronie Chin. Natomiast cesarze, ostatnia dynastia, która rządziła od połowy XVII wieku Chinami, dynastia mandżurska, zakładała oparcie rządów na zasadach autarchii. Nie było dostępu do portów, nie było możliwości handlu. Z uwagi na to, że...
Autarchii, czyli wyjaśnijmy, to chodzi o to, to samowystarczalność.
Samowystarczalność. My znamy takie pomysły na państwo chociażby z XX wieku, chociażby Włochy i Mussolini. I sytuacja ta doprowadziła do tego, że przede wszystkim Wielka Brytania, która nie miała rynków zbytu, ale także Francja, doprowadzały do sytuacji zaczepnych, w których to dążono do uzależnienia ekonomicznego Chin od na początku Wielkiej Brytanii, potem wielu kolonizatorów. Wydarzenia pierwszej wojny opiumowej, lata 1839-1842 i przegrana tej wojny przez Chiny, doprowadza do rozpoczęcia ciągu wydarzeń, wskutek których cesarstwo chińskie upada na początku drugiej dekady XX wieku.
Ale to tak w wielkim skrócie, tu bardzo wiele ważnych wydarzeń, które złożyły się oczywiście na to, co będzie tematem naszej rozmowy, bo cały czas dążymy do tego, by zacząć opowiadać o momencie, kiedy to z kolei carska Rosja postanowiła wybudować kolej wschodniochińską, ale oczywiście to wszystko wiąże się z tą sytuacją polityczną i geopolityczną Chin w tamtym okresie, o tym kolonizowaniu Chin, no bo z jednej strony mamy tą dynastię mandżurską, która rządzi Chinami, która, no, zasadą ich polityki był izolacjonizm, no właśnie stąd autarkia, czyli jesteśmy samowystarczalni, nie potrzebujemy żadnych towarów z zewnątrz, ale też zamykamy się na świat zewnętrzny. Tymczasem oczywiście i Wielka Brytania, Francja, ale później i Stany Zjednoczone szukają rynków zbytu, carska Rosja, szukają rynków zbytu, no i patrzą pożądliwym okiem na ten łakomy kąsek, jakim są Chiny. Bo warto pamiętać, że Chiny w tym czasie zajmują ogromne terytorium, oczywiście o wiele większe niż dzisiaj, bo w skład wtedy Chin, czy terytoriów Chin, to jest i Wietnam, i Laos,
prawda,
i Kambodża, oczywiście Tybet i tak dalej, więc ten teren, którym zarządza, czy rządzi ta dynastia mandżurska, jest rzeczywiście ogromny. Kryje w sobie wiele bogactw. No i liczebność. Najludniejszy kraj świata już wtedy, tak. Więc ten rynek zbytu nie bez powodu. Pan wspomniał wojnę opiumową. To bardzo ważny moment w historii Chin, bo oczywiście zaczyna się od handlu opium. To są te takie korporacje, czy gildie handlowe brytyjskie, czy amerykańskie, które przechwytują handel opium i do tego stopnia, że uzależnienie od opium zaczyna być ogromnym problemem właśnie dla Chin.
Realnym społecznym problemem. Kilka milionów przede wszystkim urzędników średniego i wyższego szczebla są uzależnieni od opium, a to dlatego, że nie umieją się odnaleźć w tym skorumpowanym systemie władzy.
I skorumpowanym, i bardzo skomplikowanym systemie władzy. W związku z tym dochodzi do wojny. Dochodzi do wojny właśnie tej pierwszej wojny opiumowej. Ona jest ważna, bo można byłoby tu przywołać, że w wyniku tej pierwszej wojny opiumowej Chiny, no, przymuszone, ale oddają, by tak rzec, wieczystą dzierżawę albo na własność Hongkong. Oddają
nie wieczystą dzierżawę, ale oddają faktycznie między innymi Hongkong. Tu przypominam traktat hongkongski z 1843 roku, ale od czasów zakończenia pierwszej wojny opiumowej dochodzi do serii różnego rodzaju zrywów, powstań, przede wszystkim sprzeciwów przeciwko władzy cesarza, które doprowadzają do coraz to gorszej sytuacji ekonomicznej i politycznej w kraju, a z kolei bardzo skomplikowany, tak jak już powiedzieliśmy o tym, co się działo na dworze w Pekinie, ale coraz bardziej ubogi dwór, no musi układać się z kolonizatorami, jakkolwiek by to nie brzmiało, a to z kolei doprowadza, że ten dumny naród, obywatele państwa środka, no nie zgadzają się na to, żeby, nie wiem, manifestacje rozganiały wojska brytyjskie. To doprowadza do kolejnych powstań. Rok 1894, który dla nas jest kluczowy, to jest wybuch pierwszej wojny chińsko-japońskiej, którą Chińczycy przegrywają z Kretesem.
Tak. Bo to jest też bardzo ciekawe, bo okazuje się, że Japonia, która też prowadziła przez wiele wieków taką izolacjonistyczną politykę, nagle dostrzega, że trzeba się otworzyć, że świat się zmienia. Rewolucja przemysłowa, która dokonuje się w świecie zachodnim, myślę tutaj o Europie, o Ameryce, no ona powoduje, że Japonia stwierdza, że powinna gdzieś stanąć do walki, przynajmniej tej ekonomicznej walki z tymi rodzącymi się potęgami europejskimi i Ameryką. W związku z tym trzeba postawić w kraju na reformy. Doprowadza do reform, zmienia się wszystko, tam szoguni zostają odsunięci od władzy, to bardzo ważne. Przychodzi jakby inny system rządów, no ale za tą zmianą, za tymi reformami przychodzi też polityka ekspansjonistyczna, no czyli znowu patrzymy na kontynent, czyli w tym wypadku Japończycy patrzą na kontynent tam, gdzie rozpierają się Chiny i w ten sposób dochodzi do tej wojny chińsko-japońskiej.
Pani redaktor zwróciła uwagę na wydarzenia, które miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku w Japonii. W latach 60. do władzy dochodzi Masuhito i on nie tylko obala szogunizm, ale on jakby doprowadza do zachodnioeuropejskiego myślenia w Azji. Drodzy Państwo, w latach 90. XIX wieku powstaje Konstytucja Cesarstwa Japonii wzorowana na konstytucji niemieckiej. Dochodzi do reformy armii. I Japonia, tak jak pani redaktor powiedziała, no chce odgrywać ważną rolę w regionie. To daje jej między innymi zwycięstwo w pierwszej wojnie chińsko-japońskiej, potężne kontrybucje. Między innymi Chiny tracą Tajwan, no ale też dzięki temu, że Chińczycy namawiają Rosjan do tego, żeby ci sfinansowali te gigantyczne kontrybucje, Rosjanie stawiają jeden warunek. Możliwość przeprowadzenia kolei eksterytorialnej łączącej rosyjskie miasta, czyta Władywostok, przez teren Chin. Tak zaczyna się moja historia.
Właśnie. I tak zaczyna się również historia diaspory polskiej w Mandżurii. Więc już wiemy, że warunkiem udzielenia pomocy Chinom, które przegrywają wojnę z Japonią, jest budowa tej eksterytorialnej kolei wschodniochińskiej. Co ciekawe, bo wydaje mi się, że ta wschodniochińska kolej to jest jakby taka odnoga od tej słynnej transsyberyjskiej kolei, że nagle to cesarstwo rosyjskie, które też reformuje się w XIX wieku i które zwraca uwagę również na transport. Ten transport, no połowa XIX wieku to kolej.
Oczywiście, było to nic innego jak pomysł Siergieja Witte na bezkrwawy podwój Dalekiego Wschodu. Natomiast tutaj ja bym jeszcze dwa słowa powiedział o tej całej koncepcji budowy kolei transsyberyjskiej w Rosji. Do połowy XIX wieku nie było takiego w ogóle myślenia na dworze w Petersburgu. Musicie Państwo wiedzieć, że rok 1850, około 1850, to czas, w którym większość europejskich stolic jest już skomunikowanych koleją. Tymczasem Rosjanie uważają, że im to jest kompletnie niepotrzebne. Dochodzi do wojny krymskiej 1853-56 i okazuje się, że Rosjanie przegrywają z tym słabym Imperium Osmańskim przez to, że nie są skomunikowani, że nie mogą na czas dostarczyć wojska, sprzętu i dochodzi do potężnego załamania rosyjskiej armii, no i przegranej z Imperium Osmańskim. Rosja nie ma pieniędzy na to, żeby sfinansować tak gigantyczne przedsięwzięcie, które ma skomunikować Europę z Azją i w 1867 roku sprzedaje Alaskę Stanom Zjednoczonym. Przypomnę, za zawrotną kwotę bodajże 7 milionów 200 tysięcy, czy około 7 milionów 200 tysięcy dolarów. Te pieniądze pomagają przygotować Aleksandra II do planów budowy kolei transsyberyjskich, a tak jak pani redaktor powiedziała, odnogą tejże kolei miała być kolej wschodniochińska, którą miał budować polski architekt Stanisław Kierbeć. Tutaj od razu mówię historykom, słuchaczom audycji, panie redaktor, proszę nie mylić Stanisława Kierbedzia z autorem pierwszego mostu żelaznego w Warszawie, bo to też Stanisław Kierbeć, ale ten nasz harbiński Stanisław Kierbeć to jego bratanek.
Wszystko w rodzinie. Dwóch wspaniałych inżynierów.
Dwóch wspaniałych inżynierów. Kierbeć jest pupilem na dworze w Petersburgu i on buduje team architektów, swoich studentów z Petersburga, którzy w przyszłości budować będą Harbin.
Tu jeszcze taka ciekawostka może, jeśli chodzi o budowę kolei transsyberyjskiej, bo pan wspominał, że właściwie Carat nie miał pieniędzy, Rosja nie miała pieniędzy na wbudowanie czy zrealizowanie gigantycznego przedsięwzięcia, jakim była budowa kolei transsyberyjskiej. No, te odległości połączone, te tysiące kilometrów, no, robiły wrażenie i że to za sprzedaż Alaski, ale kredytu również czy projekt finansowali również, uwaga, polscy bankierzy Leopold Cronenberg i Jan Gottlieb Bloch, którzy również kredytowali amerykańską kolej. Więc okazuje się, że ci Polacy pojawiają się w różnych momentach. No a przetarg na dostawę szyn i wagonów wygrywa, uwaga, również polskie Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Levenstein. To był największy zakład z kapitałem polskim przed 1918 roku, ale również po odzyskaniu przez Polskę niepodległości to był gigantyczny zakład. On został rozwiązany dopiero w 1944 roku przez Niemców oczywiście, ale funkcjonował jeszcze przez lata wojny. To oni produkowali szyny, to oni produkowali wagony, szyny, dzięki którym zbudowano transsyberyjską kolej, pewnie później też i tę wschodnią kolej. No ale pan już wspomniał o inżynierze Kierbedziu i nie był jedynym polskim inżynierem zaangażowanym przez Rosjan do budowy kolei wschodniochińskiej, bo to ciekawe, dlatego że wielu Polaków, no pamiętajmy, to czasy zaborów, prawda? Wielu Polaków studiuje w Petersburgu. Studiuje na takiej szkole inżynieryjnej, która wypuszcza znakomitych właśnie fachowców.
W Instytucie Inżynierów Komunikacji w Petersburgu. To jest ten słynny petersburska szkoła, która kształci wybitnych polskich, rosyjskich inżynierów drugiej połowy XIX wieku, początku XX wieku. Tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko Kierbeć buduje Harbin. Miasto, tak jak już zostało powiedziane, zostało erygowane przez Adama Szydłowskiego w 1898 roku, ale trzeba powiedzieć, że szefem logistyki budowy miasta był inżynier Ludwik Jokisz, a dworzec harbiński jest autorstwa inżyniera Ignacego Cytowicza. Mówię jest autorstwa, bo to są obiekty, które nie przetrwały naszych czasów. Tutaj ciekawostką jest, jeżeli chodzi o dworzec, inspiracją dla tego obiektu był dworzec w Siedlcach.
Ale my do Harbina samego jeszcze wejdziemy i spróbujemy oglądnąć ten Harbin, a możemy go oglądnąć chociażby poprzez zachowane fotografie Harbina. Nie jest ich może zbyt dużo, ale jednak są. Ale już pojawia nam się tu ten Harbin, prawda? Założony właściwie przez tego inżyniera Adama Szydłowskiego. No dobrze, ale dlaczego Harbin? Więc opowiedzmy teraz, jak budowano tę kolej wschodniochińską. Kim byli ludzie, którzy budowali? Bo na razie wymieniliśmy kilku polskich inżynierów, tak. Ta myśl inżynieryjna polska była w tym oczywiście bardzo ważna, ale też ważni byli inni budowniczowie.
Tak jak sobie powiedzieliśmy, początek budowy kolei wschodniochińskich to jest rok około 1895, ale Rosjanie już o wiele wcześniej wysyłali grupy zwiadowcze, grupy inżynierów właśnie z Adamem Szydłowskim, którzy mieli wytyczać drogę dla odnogi kolei transsyberyjskiej, dla kolei wschodniochińskiej. I kiedy już jakby doszło do zawarcia porozumienia odnośnie możliwości przeprowadzenia tej eksterytorialnej drogi żelaznej przez Daleki Wschód, rosyjska strona już dokładnie wiedziała, co chce robić, gdzie chce budować. Uwaga, tereny były niezwykle trudne. To były tereny skaliste, to było mnóstwo przepraw rzecznych. Więc już przystępując do budowy około 1896 roku, postanowiono, że miastem, które będzie stolicą tejże kolei, będzie Harbin.
Wymyślono, że takie miejsce należy rozbudowywać, czy to będzie ta siedziba tej dyrekcji kolei wschodniochińskiej. Pan mówi, że teren był trudny, teren był bardzo trudny i tu właściwie ukłon w stronę tych polskich inżynierów, którzy musieli pokonać wiele trudności, by tę kolej wybudować. Przecież to też niemały odcinek tej kolei. Mało tego, oczywiście Rosjanie bardzo sprytnie to rozwiązali też sprawę z tą koleją, bo jak wiemy, rozstaw szyn rosyjskich kolei jest szerszy od rozstawu szyn, które obowiązują w Europie, no i na świecie. W związku z tym, ponieważ ta kolej miała być koleją, ta wschodniochińska eksterytorialną, no i miała się jednak też połączyć z tą transsyberyjską koleją, w związku z tym oni też postawili warunek, że ta kolej będzie oparta na tych szerokich torach.
No ale oczywiście, jak to Rosjanie zrobili swoje, chcąc komunikować ten odcinek z koleją transsyberyjską, zrobili co chcieli.
Powstanie kolei wschodniochińskiej wymagało, to jeszcze mówię do tego niebywałego osiągnięcia inżynieryjnego, wymagało wzniesienia 912 stalowych konstrukcji mostowych wprowadzonych przez 7 rzek. No to teraz państwo niech sobie wyobrażą, jakie to było przedsięwzięcie na tamten czas. To jest koniec XIX wieku.
Drodzy Państwo, to nie jest tylko problem trudnego terenu. To jest czas, w którym w Chinach panuje praktycznie wojna domowa. Na terenie Mandżurii dochodziło do sytuacji, w których na niektórych odcinkach trasy ci wszyscy robotnicy, inżynierowie byli zabijani, ponieważ Chińczycy nie życzyli sobie kolonizatorów na swoim terytorium.
Pan mówi, tutaj przywołuje to słynne powstanie bokserskie, tak?
Powstanie bokserskie było w ostatnich latach XIX wieku, ale ta sytuacja narastała do czasu upadku cesarstwa.
Dodatkowo trudny moment. Kto buduje tę kolej?
Robotnicy, ale też inżynierowie, którzy zaangażowani byli w budowę kolei transsyberyjskiej. Ponieważ oni otrzymują konkretną propozycję zostania na Dalekim Wschodzie za dobre pieniądze, postanawiają ściągać swoje rodziny na Daleki Wschód i tam się osiedlać. I dochodzi w Mandżurii do budowania polskiej diaspory.
No tak, ale dodajmy, że ci robotnicy już rekrutowani byli, polscy robotnicy, rekrutowani byli już do budowy kolei transsyberyjskiej i to było tysiące polskich zesłańców.
Przede wszystkim zesłańców, zbiegów.
Byli uczestnicy powstania styczniowego.
Ale to byli też te osoby, które odrzucały już jakieś romantyczne mity powrotu Polski na mapy i w takim duchu pozytywistycznym chcieli realizować swoje marzenia, tak? Nie chcieli poddawać się rosyjskim nakazom w Europie i szukali miejsca, gdzie to zainteresowanie władzy możliwością normalnego życia będzie mniejsze. I takie miejsce znaleźli w Mandżurii.
No i stąd potem ta ilość i tych robotników pracujących przy budowie kolei wschodniochińskiej. No i potem jak zaczęła się rozrastać ta już polska kolonia, polska diaspora właśnie w Harbinie, w Mandżurii. Do tego stopnia, że zdaje się tam dochodziło do pewnych niesnasek z samymi Rosjanami, którzy wskazywali, że tych Polaków zatrudnionych przy budowie kolei jest trochę za dużo.
Nie tyle, że za dużo, tylko ja znalazłem już nowego rodzaju źródła opracowania, listy, w których były jakby wskazania, że żeby cokolwiek można było załatwić, ale fachowo od A do Z, no to należało mówić po polsku, bo kierownikami kolejnych odcinków byli Polacy.
No ale skoro byli i polscy robotnicy, polscy konstruktorzy, polscy inżynierowie, cały czas jednak dostarczały do budowy i szyn, i wagony to Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpoprau i Levenstein, to w skrócie LRL, oni dostarczali 90% wszystkich szyn. No, zdominowali rynek tamtejszy.
Ale to nie tylko oni dominowali rynek, ale także niezwykle zdolni biznesmeni, którzy działali na tamtym terenie, chociażby tacy jak pan Władysław Kowalski, którzy kontrolowali w tej części świata sprzedaż drewna. Musicie państwo wiedzieć, że Władysław Kowalski, uważany przez historyków w okresie dwudziestolecia międzywojennego, był jednym z najbogatszych, jak nie najbogatszym Polaków. Człowiek, który kontrolował 6000 kilometrów kwadratowych lasów, mający swoje tartaki, zatrudniający kilka tysięcy osób, w tym kilka tysięcy Polaków, do tego, żeby handlować drewnem do między innymi budowy kolei. On się tak naprawdę dużych pieniędzy dorobił przy budowie odcinka kolei transsyberyjskiej pomiędzy Władywostokiem a Chabrowskiem. Natomiast był na tyle zdolny i na tyle umiał przekonywać drugą stronę interesu, że zawsze można było się z nim porozumieć i ten jego majątek bardzo szybko wzrastał i jest to taką ikoniczną postacią, pewnie będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić, dla całości polskiej kolonii, bo był jej mecenasem, osobą, która finansowała wiele przedsięwzięć polskiej diaspory.
Był związany ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Gospoda Polska. Tak. To jeden z najważniejszych działaczy Gospody Polskiej. To bardzo ważna instytucja, wokół której skupiało się harbińskie życie. Jak wyglądał Harbin? Opis pozostawiony w pamiętnikach przez Wacława Sieroszewskiego. Tak, słynnego pisarza, ale przecież pamiętajmy także zesłańca syberyjskiego, podróżnika, badacza, etnografa Syberii, działacza niepodległościowego. No i ten opis Harbina niespecjalnie zachwyca, ponieważ pisał on w 903 roku tak. Dworzec obszerny, ale brudny i brzydki, natłoczony przyjezdnymi. Przed dworcem stoi długi szereg dorożek, ale żaden dorożkarz nie chce jechać, gdyż podejrzewa, że pasażer blisko wysiądzie. No więc już wiemy, że okolica dworca nie bardzo. Ten dworzec pan już wspominał, on był wzorowany na XIX-wiecznym budynku dworca w Siedlcach. Tak. Obok była parowozownia. I to też ciekawe, bo stalową konstrukcję do tej parowozowni produkowała czy wyprodukowała warszawska firma Towarzystwo Akcyjne Fabryki Machin i Odlewów Konstanty Rudzki i Spółka. No więc znowu Polacy, którzy eksportują na cały świat. Jak Harbin wyglądał? Ma dworzec, ma parowozownię. Co jeszcze? Jakie to jest duże miasto?
To było stosunkowo miasto, które bardzo szybko się rozwijało. Tak naprawdę o tym, co zadecydowało o tym, że to miasto pod koniec pierwszej dekady XX wieku i w okresie drugiej dekady tak szybko się rozwijało, stawało się tak nowoczesnym miastem, przede wszystkim brało się z tego, że po porażce Rosji z Japończykami w wojnie 1904-1905 Rosjanie przestali się interesować tą częścią świata. A to dało takim osobom, jak chociażby przywoływany już Władysław Kowalski, ale także rzesze innych Polaków i nie tylko Polaków, możliwość swobodnego rozwoju wielkich interesów, ściąganie w te części świata między innymi swoich rodaków, ale także inne osoby, które chciały w możliwie sprzyjających okolicznościach budować swoje fortuny.
Jak już nie było takiej wyraźnej tej czapy carskiej Rosji nad nimi, to mogli rozwijać swoje skrzydła. Ja z ciekawością wyczytałam w pana książce, że Mandżuria zawdzięcza Polakom sztukę wyrobu cukru z buraka cukrowego.
Z Lubelszczyzny.
Właśnie. I to wiąże się tak samo z tym okresem.
Tak, no nie tylko wyrobu cukru, ale także wyrobów piwa. To myśmy nauczyli Chińczyków wyrabiać piwo europejskimi produkcjami wyrobów piwa, to myśmy na tych terytoriach po raz pierwszy wyrabiali wódkę. Najpopularniejszym alkoholem była wódka krakowska i wódka lubelska, ale tutaj kompletnie zaskoczę państwa, myśmy nauczyli ich smaków na biału. Jedzenie twarogu czy białego sera było kompletnie nieznane, a Polacy, którzy osiedlali się w tej części świata, nie wyobrażali sobie śniadania bez białego sera. W związku z tym nawet nauczyliśmy ich wyrobów twarogu.
Takie ciekawostki, które warto przywoływać, a jak wspomniałam o tym sprowadzeniu na tereny Mandżurii buraka cukrowego, bo okazało się, że ten burak cukrowy przyjął się na ziemi mandżurskiej, że okazało się, że ona była właśnie dobra pod uprawę buraka cukrowego, a te nasiona buraka cukrowego i te produkcje wprowadziło stowarzyszenie akcyjne, tym razem Ziemian Lubelskich. Oni mieli swoją siedzibę w Warszawie. No i to znowu pokazuje również tą ekspansję polskich firm, które, jak się okazuje, no, eksportowały różnego rodzaju myśl, nie tylko techniczną, ale także też i rolniczą, w różne regiony świata. Pamiętajmy, to jest dopiero początek wieku XX. Pan pisze w swojej książce, że taki najlepszy rozwój Harbina to są lata, właśnie to jest ta pierwsza dekada XX wieku. W 1907 roku powstaje owo już przywoływane przez nas Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Gospoda Polska. Ale w tym mieście oprócz przywoływanych budynków powstaje bardzo dużo innych obiektów, też takich kulturalnych. Przecież tam działają też i teatry, działa klub automobil, no, mnóstwo stowarzyszeń. Zostaje wbudowany kościół, nawet zdaje się nie jeden, a dwa, co pokazuje też, jak ta miejscowość się rozrasta, że staje się to dużą miejscowością.
Pierwszą polską organizacją na Dalekim Wschodzie był Komitet Budowy Kościoła Katolickiego. I to właśnie władze kolei wschodniochińskich przekazują Polakom teren pod budowę kościoła. Konsekracja pierwszego kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława ma miejsce w 1909 roku i z tym rokiem wiąże się przyjazd do Harbinu księdza Władysława Ostrowskiego. Ikonicznej osoby dla polskiej diaspory. Księdza, który angażuje się w każdą inicjatywę związaną z upowszechnianiem dziedzictwa polskiego, z organizacją różnego rodzaju rautów, wydarzeń na rzecz polskiej społeczności. Ale tak jak pani powiedziała, Polacy mają swój automobil. Polacy kolejarze mają także swoje połączenie kolejowe z Harbinu do Ciechocinka, gdzie tymi najlepszymi, jakie w owym czasie budowano składy kolejowe, czyli wagonami Pullmana, bogata Polonia z Dalekiego Wschodu udawała się do wód w Ciechocinku.
No pewnie im to chwilę czasu zajęło, nim koleją do Brdeli z Harbina do
Ciechocinka. To było pięciogwiazdkowe kabiny.
Długo, ale w absolutnie super komfortowych warunkach. W 1917 roku okazuje się, że Harbin liczył 100 tysięcy mieszkańców, więc to nie małe miasteczko, no, takie porównywalne, powiedziałabym, no, z dzisiejszym, troszeczkę mniejsze niż Tarnów.
Z tym, że ja, drodzy państwo, tutaj zwracam uwagę, to wiązało się z tym, że w tym mieście dochodziło do jakby przegrupowywania wojsk, więc w związku z tym tam było bardzo dużo żołnierzy, którzy stacjonowali przez kilka dni, kilka tygodni, no ale oczywiście wpływali na ilość osób, które przebywały na tym terenie w danym czasie.
Ale to mówi pan już o czasach pierwszej wojny, tak?
Tak. Jesteśmy w roku 1917, gdzie między innymi w te części świata uciekają Rosjanie, ponieważ mamy rewolucję w Rosji.
No i trzeba tutaj wspomnieć, że w czasie I wojny światowej Chiny były neutralne, czy chciały zachować neutralność. Wielu usiłowało ich wciągnąć w jakieś działania wojenne, ale powiedzmy, że właściwie przez cały okres I wojny światowej zachowywały swoją neutralność.
Z uwagi na słabość ekonomiczną przede wszystkim.
No ale nie udało im się tak do końca zachować całego terytorium, no bo znowu Japończycy trochę uszczknęli.
Tak. I te działania będą prowadzone przez cały okres lat 20, a przede wszystkim lat 30.
Do lat 30. jeszcze dojdziemy. Na razie zbliżamy się do końca I wojny światowej. Jak wiemy, w 1918 Polska odzyskuje suwerenność, odzyskuje niepodległość. No i jak odrodzona Rzeczpospolita patrzy na daleki Harbin? Bo okazuje się, że patrzy, że nie zapomina.
Absolutnie nie zapomina i jest bardzo zainteresowana pozyskaniem tej społeczności nad Wisłą. To się wiązało między innymi z tym, o czym już sobie powiedzieliśmy, że mamy do czynienia z grupą bogatych osób, wykształconych osób, które no, mogą zaoferować odradzającej się ojczyźnie nie tylko profity finansowe, ale także swoje doświadczenie, swoje mądrości życiowe. I dochodzi do dużego eksodusu społeczności Polski do macierzy. Natomiast wiele osób zostaje w Harbinie i z uwagi na chociażby małżeństwa chińsko- czy rosyjsko-polskie, czy też właśnie chęć kontynuacji interesów, które prowadzą na tym terenie, dalej tworzą polską diasporę w Mandżurii.
W 1920 roku powstaje polskie przedstawicielstwo w Harbinie, ale chyba warto zwrócić uwagę, że ten Harbin rzeczywiście był bardzo ważnym miejscem, bo jeszcze wcześniej, jeszcze tam w 1911, 1912, 13 na terenie Harbinu działają konsulaty właściwie większości państw. Działają konsulaty przecież i brytyjski, i francuski, prawda, wielu innych. A już po 1918 no to pojawiają się też konsulaty tych nowych państw, które powstały obok konsulatu polskiego. Jest też konsulat na przykład Czechosłowacji.
Dlatego, bo tak jak już powiedziałem, to był ważny węzeł komunikacyjny, który z jednej strony komunikował drogę żelazną z Chinami, a z drugiej strony z Rosją.
Lata 30. dla Harbinu chyba nie są najszczęśliwsze, no bo tym razem Harbin chyba dostaje się pod panowanie japońskie. Aneksja następuje w wyniku kolejnego starcia chińsko-japońskiego i znowu przegranego przez Chiny. Japonia dokonuje aneksji Mandżurii. Powstaje na tym terenie to takie marionetkowe państwo Mandżukuo.
Tak, początek lat 30. Powstanie marionetkowego cesarstwa Mandżukuo. Natomiast jeszcze w pierwszej połowie lat 30. Polacy jako tako sobie radzą. Nie mają takich problemów jakby chociażby jak Chińczycy z Japończykami. Japończycy na nas patrzą łagodniejszym wzrokiem, a to dlatego między innymi, proszę Państwa, że mamy ścisłą współpracę wojskową z Japonią. Otóż to właśnie w Harbinie szkolimy służby wywiadowcze Japonii i Polacy przekazują różnego rodzaju swoje doświadczenia i także wysyłamy Japończyków do Polski w celu odbywania szkoleń z zakresu służb wywiadowczych.
No i myślę, że to wiąże się jeszcze z taką działalnością, z taką misyjną działalnością Piłsudskiego jeszcze przed 1918 roku, który szukał jakby porozumienia z Japończykami, tak, którzy mieli pomóc, tak, przeciwko Rosji carskiej. Notabene z jednej strony peregrynował do Japonii w tajnych właśnie sprawach Piłsudskie, a z drugiej strony peregrynował do Japonii w tych samych sprawach Dmowski, więc...
W tym samym okresie, powiedzmy. Rozmowy były w tym samym dniu, a kompletnie inna wizja Polski była przedstawiana. Natomiast tak jak pani redaktor powiedziała, te lata 30. są coraz trudniejsze dla Polaków i w roku 1936 następuje nacjonalizacja majątków niejapońskich. W związku z tym przywoływany chociażby Władysław Kowalski no, traci swój wielki majątek. Nie może zarządzać swoimi tartakami, nie może zarządzać swoimi fabrykami mebli, wskutek czego parę lat później umiera.
Co ciekawe, że ten Harbin utrzymuje się no, pod tym protektoratem japońskim, ale do 1941 roku. No, sprawa jest prosta. W 1941 roku bo to już mamy czas II wojny światowej, tak, do wojny wkraczają Stany Zjednoczone, zaatakowane przez Japonię. Japonia z tego sojusznika, można powiedzieć, dalekiego Polski, a przynajmniej z państwa, które specjalnie nie przeszkadzało Polakom, no staje się wrogiem. Rząd polski na uchodźstwie wypowiada stosunki dyplomatyczne z Japonią. No i jednocześnie z tym cesarstwem Mandżukuo, prawda? No bo to
tak,
o to chodzi.
Ale tutaj graczem jest cesarstwo Japonii. Natomiast to jest już okres, gdzie ilość Polaków przebywająca w Mandżurii jest zdecydowanie mniejsza. I naprawdę coraz gorzej się żyje. To też jest związane z rokiem 1937 i wybuchem II wojny chińsko-japońskiej. Wojna domowa jest zawieszona, inwazja Japończyków i chęć zawłaszczenia terytoriami Chin.
tamten region, jak się okazuje, tej Azji Południowo-Wschodniej jest rejonem nieustających, można powiedzieć, walk. To są walki przede wszystkim Chińczyków z Japończykami albo Japończykami z Rosją, jeszcze wcześniej carską. Potem te, mówimy, te konflikty wewnątrz Chin, te wojny domowe, wcześniej bunty, a później już wojna domowa, która się lada moment rozpocznie. No i efektem, którym będzie jednak upadek też i Harbina polskiego.
Będzie jego upadek, ale to jest dopiero rok 1949. Natomiast warto zaznaczyć, że pod koniec lat 30. Japończycy zaczynają zakładać w Harbinie fabryki broni, a także różnego rodzaju eksperymentalne ośrodki, gdzie eksperymentowano na ludziach. W tym czasie, to są sytuacje, do których doszedłem do pojedynczych źródeł, ginie wiele osób, w tym wielu Polaków. Można przypuszczać, że te eksperymenty były także robione na społeczności polskiej.
Jest to jeszcze temat do przebadania.
Jest to temat zdecydowanie do przebadania, ale musicie państwo wiedzieć, że ten Harbin był na tyle ważnym ośrodkiem dla Cesarstwa Japońskiego, że Amerykanie w 1945 roku rozważali zrzucenie bomby atomowej między innymi na Harbin.
No to chodziło właśnie o ten ośrodek eksperymentalny japoński.
Przede wszystkim fabrykę broni.
Co się dzieje po 1945 roku?
Po 1945 roku to Rosjanie, Armia Wyzwoleńcza roztacza opiekę nad między innymi polską diasporą, a w Chinach wybucha wojna pomiędzy prodemokratycznym Kuomintangiem a Mao Tse-tungiem. Konflikt, który doprowadza w 1949 roku do proklamowania 1 października tegoż roku Chińskiej Republiki Ludowej. Na kilka miesięcy przed proklamowaniem komunistycznych Chin dochodzi do największej wywózki Polaków do Polski transportem kolejowym i od tego 49 roku do pierwszej połowy lat 50. tych wywózek będzie kilka, nie tylko drogą kolejową, także drogą morską. Natomiast Polacy stają przed dylematem, czy powracać do Polski, czy emigrować. I gdybym miał powiedzieć, jaki to jest procentowo, ile tych Polaków wraca do Polski, ile Polaków emigruje przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Kanady, także Australii, to będzie tak 50% do 50%.
Ale nim Mao zwycięży w Chinach i powstaną komunistyczne Chiny, oczywiście zwycięży, bo Związek Sowiecki mu wydatnie w tym zwyciężeniu pomógł, no to jest jeszcze moment, kiedy te tereny zajmują właśnie Związek Sowiecki. Tam do Harbina wkracza też NKWD, a są Polacy i też bywają poddani represjom.
Zdecydowanie tak. To jest bardzo mroczny okres w historii polskiej diaspory, ale no to był też czas, w którym jakby było wiadomo, że polska kolonia upada i musi upaść.
Ale jest, bo jeszcze pan sam podaje nawet, że jeszcze w 1946 roku nadal działały różnego rodzaju stowarzyszenia, to znaczy nadal działają stowarzyszenia.
Pojedyncze gazety, ale one...
Działa jeszcze gimnazjum imienia Sienkiewicza, Bursa Świętego Stanisława, tak, prawda? Więc tak. jeszcze ta społeczność w Harbinie jest. To nie jest wielotysięczna społeczność, ale 1,5 tysiąca zaledwie licząca. I potem dopiero następują te kolejne momenty, kiedy coraz więcej tych Harbińczyków wyjeżdża z Harbina.
W Mandżurii zostają ci Polacy, którzy z uwagi na czy prowadzone interesy, czy zaangażowanie w jakąś działalność prospołeczną, edukacyjną, widzą sens pozostania na terenie Mandżurii. Ale do końca lat 40. niewielu z Polaków zostanie na tym terytorium.
No nic dziwnego, skoro poddawani są represjom. Pan przytacza tutaj też ofiary, na przykład księdza Witolda Zborowskiego, który został zastrzelony przez chiński milicyjny patrol. Podobno przez przypadek, no ale raczej trudno w przypadki uwierzyć. Aresztowany jest przez chińską milicję. aresztowań są kolejni księża pod jakimiś absurdalnymi zupełnie zarzutami.
Dochodzi do... Przede wszystkim mordach na, między innymi na przedstawiciele duchowieństwa. To z całą pewnością na to zwracam uwagę. Ale tak jak mówię, to był bardzo mroczny czas dla polskiej diaspory.
Tymczasem w Polsce, jak wiemy, zmienia się również władza. No ale okazuje się, że PRL-owska władza nie zapomina o Harbinie.
Nie zapomina o...
Ale no, wprawdzie nie na długo, no ale jednak.
Stara się sprowadzić i zasiedlić ziemie odzyskane Harbińczykami. Stąd tak wiele osób, chociażby ze Szczecina i terenów Szczecina, kultywuje tradycje czasów harbińskich na terenie Polski.
To są lata 40. i 50., tak?
Ja zaskoczę panią redaktor. Do dzisiaj spotykam się z klubami Harbińczyków, czy to w Szczecinie, czy to, jak się ostatnio dowiedziałem, we Wrocławiu, gdzie pani zainteresowana tą problematyką dziękowała mi za książkę. Więc kultywowanie tych tradycji jest ważne.
Ale to jest kultywowanie, a mnie chodzi o tam. Bo pan podaje, że właściwie ta diaspora polska, ten polski Harbin kończy się w 1966. Tymczasem właściwie, no... zostają w tych latach 50., no to już pojedynczy Polacy, to już nie jest ich wielu. Dlaczego jest tą cezurą rok 1966?
Rok 1966 to okres wybuchu rewolucji kulturalnej. A wraz z nią wszystkie obiekty, które powstały przez niechińską społeczność, które związane są z innym kręgiem kulturowym niż chiński czy azjatycki, są niszczone, są palone, są dewastowane. W związku z tym trudno o wiele artefaktów, które by zaświadczały o tym, że polska diaspora miała się dobrze i wzrastała przez 50 lat na terenie Mandżurii. Chociaż, jeżeli będziecie państwo w Harbinie, zachęcam państwa do odwiedzenia kościoła świętego Stanisława. To jest budynek, który ocalał w szaleństwie rewolucji kulturalnej.
Bo pod toporami padły inny, drewniany kościół w Harbinie.
Tak. Ale także willa rzeczonego Władysława Kowalskiego. Neoklasyczny budynek w centrum miasta, w którym w tej chwili jest jakiś muzeum komunizmu. Natomiast jest to przepiękna willa z ogrodem, która znajdowała się naprzeciwko nieistniejącego już, bo oczywiście zburzonego, soboru Nikołajewskiego, świątyni, którą wzniósł również polski architekt Józef Padlecki. Józef Padlecki, którego osoby, które interesują się architekturą, kojarzą z budownictwa w Warszawie w latach 20. i 30. XX wieku.
Jak wygląda dziś ten Harbin?
To jest, proszę państwa, najbardziej zanieczyszczone miasto na świecie. Więc jeżeli z perspektywy Krakowa, Wrocławia czy innych ośrodków myślimy, że gorzej być nie może, to w Harbinie jest gorzej. Ale jest to miasto akademickie. Jest to miasto akademickie, miasto słynące z wielu ciekawych festiwali, między innymi z festiwalu figur lodowych. Piękne azjatyckie miasto, które posiada swój unikalny urok, a także te nieliczne elementy bytności Polaków w Mandżurii.
Które uchowały się i które przetrwały rewolucję kulturalną Wielkiego Mao. W pana książce znajduje się bardzo wiele fotografii. Dzięki tym fotografiom możemy oglądnąć Harbin ten z początków XX wieku, z lat 20. czy z lat 30. Są różnego rodzaju dokumenty, które pan również publikuje. Czyżby archiwum harbińskie przetrwało?
Raczej elementy archiwum harbińskiego przetrwało, ale stało się tak dzięki Kazimierzowi Grochowskiemu. Kazimierz Grochowski, tak jak Władysław Kowalski czy ksiądz Władysław Ostrowski, to takie ikoniczne postaci polskiej diaspory. Polski geolog, etnograf, badacz wschodniej Syberii, który od 1920 roku przebywał w Harbinie i między innymi wydawał tam polskie gazety, jest autorem ikonicznej dla badaczy polskiej diaspory publikacji Polacy na Dalekim Wschodzie. Był także dyrektorem gimnazjum imienia Henryka Sienkiewicza. I otóż Grochowski w połowie lat 30. wraca do Warszawy, żeby z Warszawy wrócić do Azji, ale na Filipiny, i podczas pobytu w Warszawie oddaje Muzeum Narodowemu zbiór fotografii, a także innych obiektów, które zaświadczały o życiu polskiej diaspory. I dzięki temu unikatowemu zbiorowi obiektów dokumentujących dzieje polskiej kolonii w Harbinie możemy mieć pogląd na to, jak się żyło Polakom, jak wyglądało życie codzienne. Kazimierz Grochowski zostawia wiele fotografii dokumentujących uroczystości religijne czy uroczystości państwowe, zakończenia roku w gimnazjum Henryka Sienkiewicza. I ten zbiór prac jest przechowywany w Warszawie i udało mi się uzyskać zgodę na prezentację niektórych zdjęć w mojej publikacji.
Czy poza tym archiwum, które on przekazał, czy zachowało się coś w latach 20., w ogóle w czasach istnienia tej bardzo prężnej kolonii polskiej w Harbinie? Wychodziło bardzo wiele pism i codziennych, i tygodników, czy miesięczników.
Tak? Blisko 200 periodyków różnych, tak jak pani redaktor mówi, gazet codziennych, tygodników, miesięczników, kwartalników, magazynów, które Polacy wydawali nie tylko w języku polskim, co jest ważne, ale także edukując Chińczyków czy inne społeczności, opisywali w różnego rodzaju kontekstach życie w Mandżurii, porównywali go z życiem w Europie. I te magazyny, no, do dzisiaj można je nabywać na rynku kolekcjonerskim.
Ale zachowały się, tak?
To jest oczywiście, tak. Daleki Wschód chociażby, który nie będę tutaj reklamował jakichś portali sprzedażowych, ale tak, jest wiele magazynów czy gazet, które można kupić.
Polacy w Mandżurii. Dzieje polskiej kolonii w Harbinie w latach 1895-1966. Autorstwa doktora Andrzeja Gizy, krakowskiego historyka, historyka sztuki. To, proszę państwa, niezmiernie interesująca i rzadka w naszej historiografii opowieść o mało znanych dziejach polskiej diaspory w Mandżurii. Na tle wydarzeń historycznych, które kształtowały polityczny, geopolityczny i społeczny obraz Azji Południowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. O losach polskiej kolonii zadecydowały, jak podkreśla autor książki, wzrost znaczenia ZSRR, komunizm w PRL-u i Chinach oraz rywalizacja supermocarstw w okresie zimnej wojny. Ale to polscy mieszkańcy Harbina przez kilkadziesiąt lat krzewili i upowszechniali polską kulturę w Azji i współtworzyli ów wielokulturowy pejzaż dalekowschodniej prowincji. Ogromną zaletą książki jest jej warstwa fotograficzna, dziesiątki zdjęć pozwalających wejrzeć w ten harbiński świat polskiej diaspory. Naszym gościem był autor książki, dr Andrzej Giza. Dziękuję pięknie panu za tę opowieść o Mandżurii, o Polonii mandżurskiej.
Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam państwa. Dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.